Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism.
Tu Mówi Pism, a ja nazywam się Sara Nowacka i jestem analityczką do spraw państw arabskich w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek Fokusa, naszego formatu podcastowego, gdzie z ekspertami i ekspertkami staramy się nieco głębiej porozmawiać na wybrane przez nich tematy. Dzisiaj moim rozmówcą jest Marcin Terlikowski, nasz ekspert do spraw bezpieczeństwa, który ostatnio koncentruje się dosyć mocno na kwestiach europejskiego bezpieczeństwa, o którym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Cześć Marcinie.
Cześć.
No i właśnie, Unia Europejska, czy Europa i bezpieczeństwo to jest ostatnio taki dosyć, powiedziałabym, gorący temat, ale tak naturalnie powiedziałabym, z mojej perspektywy Unia Europejska niekoniecznie kojarzy się jako aktor związany z bezpieczeństwem, więc chciałam Cię zapytać na początek, żebyś opowiedział, jak w ogóle podejście Unii Europejskiej do jej roli w architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego się zmieniło, no szczególnie pewnie w ciągu ostatnich lat.
Tak, rzeczywiście tutaj takim głównym czynnikiem, impulsem do przyspieszenia rozwoju myślenia i też przyspieszenia rozwoju instrumentów Unii Europejskiej w obszarze polityki bezpieczeństwa, polityki obronnej, była rosyjska inwazja na Ukrainę. Tutaj bardzo szybko Unia zareagowała, niespodziewanie w zasadzie, wykorzystując, o czym wielokrotnie w pismy pisaliśmy, Europejski Instrument na Rzecz Pokoju, do zwracania kosztów uzbrojenia przekazywanego przez państwa członkowskie na Ukrainie. I to o tyle miało znaczenie polityczne, że po prostu stanowiło taką zachętę, taką marchewkę dla państw członkowskich, aby wyciągać te czołgi, działa, amunicję z magazynów, czy też wycofywać się z jednostek liniowych i przekazywać na Ukrainę. To była konkretna zachęta finansowa, której nikt się ze strony Unii nie spodziewał. I nagle Unia stała się tym aktorem, który na poziomie politycznym, ale też gospodarczym, okazuje się kluczowy dla wspierania bezpieczeństwa Ukrainy, wspierania ukraińskiej walki z rosyjskim najeźdźcą, właśnie poprzez stymulowanie dostaw sprzętu wojskowego. To był przełom. I ta decyzja podjęta bardzo szybko, tak naprawdę w kilkanaście dni po rozpoczęciu inwazji w 2022 roku, 24 lutego, ta decyzja pociągnęła za sobą kolejne decyzje, kolejne procesy, które mają wzmocnić instrumentarium Unii Europejskiej z dziedziny wspierania przemysłu obronnego. A więc Unia Europejska chce teraz znacznie mocniej zacząć oddziaływać na politykę obronną państw członkowskich. Ponieważ poprzez tworzenie instrumentów finansowych chce stymulować pracę nad pozyskiwaniem określonych technologii obronnych, określonych zdolności wojskowych, a więc wspierać państwa członkowskie w przezbrajaniu ich armii i w dalszym wspieraniu Ukrainy. Miarą tego przełomu jest fakt, że przez ostatnie 25 lat, od 1999 roku, kiedy na szczycie w Kolonii zdecydowano o sformalizowaniu tak zwanej wcześniej nazywanej to Europejską Polityką Bezpieczeństwa i Obrony, obecnie Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i Obrony, rolę strategiczną Unii Europejskiej widziano wyłącznie jako aktora, który ma dostarczać małe siły wojskowe do operacji policyjnych, stabilizujących, pokojowych poza Europą. I Unia rzeczywiście kilkadziesiąt takich operacji, z reguły małych, liczących najwięcej między 1000 a 2000 żołnierzy, zorganizowała w różnych rejonach świata. Takie misje działały i nadal działają na Ukrainie, w Afryce. Jednak Unia Europejska ani nie odnosiła się do przemysłu obronnego, próbowała, ale to były bardzo skromne próby, ani nie angażowała się w strategiczne konflikty, choćby na Bliskim Wschodzie, czy też na wschodzie Europy. Ten przełom nastąpił właśnie po 24 lutego 2022 roku i jego wymiarem jest także zorganizowanie unijnej misji szkoleniowej w Polsce i Niemczech dla żołnierzy ukraińskich. A więc Unia Europejska, która wcześniej chociażby w Afryce szkoliła na bardzo podstawowym poziomie siły zbrojne czy też policyjne państw afrykańskich po to, aby po konfliktach, choćby w Czadzie, choćby w Mali, te misje już nie działają, one ze względu na zmiany w tych krajach, przemiany, tak naprawdę destabilizację wywołaną konfliktami wewnętrznymi i puczami. Te misje nie działają, ale one zakładały właśnie szkolenie sił na bardzo takim podstawowym poziomie, na małej skali. Tymczasem w odniesieniu do Ukrainy Unia bardzo szybko, pod koniec 2022 roku, zdecydowała się uruchomić misję szkolącą wojska ukraińskie w bardzo szerokim zakresie umiejętności, łącznie z obsługą ciężkiego sprzętu i prowadzeniem skomplikowanych operacji na poziomie brygady. I ma przeszkolić kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy ukraińskich. A więc nagle Unia Europejska, dzięki woli instytucji, dzięki woli politycznej państw członkowskich, wykroczyła daleko poza dotychczasowe ramy myślenia o niej jako o aktorze strategicznym.
Mhm. Wydaje mi się, że też w tym kontekście, o którym mówisz, trudno nie odnieść się do takiego innego konceptu, który powstał, jeżeli poprawnie, jeśli się mylę, w 2013 roku, autonomii strategicznej Unii Europejskiej. Ona raz, że się wiąże chyba z tym właśnie kształtowaniem jakiejś takiej niezależnej roli Unii Europejskiej też właśnie w tej architekturze bezpieczeństwa, ale to jest taki koncept, mam wrażenie, jako osoba, która nie zajmuje się na co dzień Unią Europejską, trochę wciąż rozmyty, albo przynajmniej taki, który cały czas ma wiele interpretacji. Czy możesz też odnieść się do tego, jak ewoluował ten termin przez ostatnie lata?
Europejska autonomia strategiczna to był termin, który był niejako wykuty przez Francję i przejęty przez instytucje europejskie właśnie około 10 lat temu i on narobił bardzo dużo szkód w samej Unii Europejskiej w relacjach transatlantyckich. On był interpretowany bardzo luźnie i swobodnie, ponieważ nigdy go nie zdefiniowano, co ta autonomia ma oznaczać, ale był interpretowany jako próba prowadzenia przez Unię Europejską takiej polityki ekwidystansu w stosunku do głównych mocarstw, do Stanów Zjednoczonych i tu był problem, ale też Rosji i Chin. I właśnie ten element transatlantycki tutaj był problematyczny. Prezydent Trump w bardzo niewybrednych słowach krytykował koncepcję autonomii strategicznej, choćby wspominane przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona, wskazując, że Amerykanie swoim budżetem obronnym i swoim zaangażowaniem wojskowym w NATO gwarantują Europie bezpieczeństwo. Tymczasem ta Europa chce budować ustami prezydenta Macrona, oczywiście i z jego inicjatywy, jakieś alternatywy dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. I to też wywoływało ta interpretacja koncepcji autonomii strategicznej jako alternatywy dla NATO wywoływała duże podziały w samej Europie, bo tutaj państwa takie jak Polska, ale też duża grupa państw tak zwanej wschodniej flanki, czy też państw skandynawskich, jak Szwecja, były niechętne dyskutowania o autonomii strategicznej, ponieważ widziały w tym zagrożenie podważania spójności NATO i podważania roli NATO na poziomie politycznym, podczas gdy w praktyce za tymi dyskusjami nie szło żadne konkretne przyspieszenie rozwoju wojskowego potencjału państw europejskich, czy też Unii Europejskiej. I teraz paradoksem jest to, że w odpowiedzi na tą krytykę i na powoli zmieniające się uwarunkowania, zarówno instytucje UE, jak i sama Francja i wraz za nią szereg innych stolic europejskich, rządów europejskich, odeszło od takiego absolutystycznego traktowania autonomii strategicznej. Zaczęto mówić o otwartej autonomii strategicznej, zaczęto mówić o tym, że ta autonomia strategiczna powinna być bardziej zastąpiona koncepcją odpowiedzialności strategicznej Europy, czy też europejskim filarem w NATO. To są koncepcje, które pojawiają się w kluczowych dokumentach politycznych Francji i Niemiec, a więc państw kształtujących tak naprawdę myślenie o roli UE jako aktora strategicznego. I te koncepcje tak naprawdę zostały po raz kolejny zrewidowane po wybuchu wojny, po rozpoczęciu rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, gdzie okazało się, że gdyby nie NATO i gdyby nie zaangażowanie amerykańskie na kontynencie, no ta wiarygodność odstraszania i obrony Rosji przed jakąś eskalacją, która miałaby teoretycznie zatrzymać wsparcie wojskowe i polityczne dla Ukrainy, nie byłyby wiarygodne. Czyli bez Stanów Zjednoczonych Europa byłaby mniej bezpieczna, wsparcie dla Ukrainy nie miałoby tak dużego zasięgu, bo chociaż, tak jak powiedziałem przed chwilą, Unia Europejska zaskoczyła wszystkich tą sprawnością działań, uruchomieniem Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju dla potrzeb Ukrainy, to jednak to Stany Zjednoczone poprzez Ukraine Defense Contact Group, a więc tak zwany format Rammstein, one zaanimowały niejako szerszą globalne wsparcie dla Ukrainy, również wsparcie polityczne. Także tak naprawdę przez ostatnie 2 lata widzimy paradoksalny proces. Z jednej strony odchodzi się od mówienia o europejskiej suwerenności, autonomii strategicznej w takich absolutystycznych uwarunkowaniach, czy też w takiej wersji daleko idącej. Mówi się wręcz przeciwnie, że Unia Europejska powinna rozwijać tą koncepcję odpowiedzialności w pełnej współpracy z NATO, w poszanowaniu wagi więzi transatlantyckich po to, aby ją wzmocnić. Ale z drugiej strony podejmowane są inicjatywy, o których właśnie wspominałem, dotyczące przemysłu obronnego. Tutaj nie ma czasu, żeby bardziej szczegółowo w nie wejść. Rozwijane są inicjatywy, które tak naprawdę mogą Unii po raz pierwszy dać w średniej perspektywie, bo oczywiście potrzeba na to czasu, żeby te instrumenty zadziałały, żeby określone technologie opracować i określone zdolności wojskowe pozyskać, wyprodukować po prostu określony sprzęt. Ale w średniej perspektywie czasowej te procesy, które teraz zaczęły, mogą zbliżyć Unię do tej autonomii strategicznej. A więc z jednej strony mówimy o tym, że w zasadzie to już nie chcemy być tacy autonomiczni jako Unia Europejska i rozumiemy wagę więzi transatlantyckich wobec połączonego zagrożenia ze strony Rosji i Chin dla porządku międzynarodowego opartego na prawie. A z drugiej strony tak naprawdę po raz pierwszy od tych 25 lat Unia robi coś realnie, co może ją do tej autonomii strategicznej zbliżyć. Nie przesądzając jeszcze rezultatu, bo wiele z tych inicjatyw jest na wczesnym etapie bądź w ogóle jest dopiero proponowanych.
No i tutaj to mnie prowadzi do następnego wątku, którego już trochę dotknąłeś wcześniej, a mianowicie do pomysłu stworzenia europejskiej armii. Już wspomniałeś, że taka siła, powiedzmy, militarna istnieje, tylko jej rolą do tej pory było głównie właśnie reagowanie na różne kryzysy gdzieś poza Europą. I chciałam cię zapytać, czy właśnie rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę w 2022 roku przyczyniła się też do tego, że europejscy liderzy odczuli potrzebę utworzenia takiej armii, która też będzie mieć na celu obronę Europy, a nie tylko stabilizowania odległych dla nas kryzysów?
Tutaj trzeba wyjaśnić, co w ogóle mamy na myśli jako armia europejska. Znaczy nikt nie mówi i nikt nigdy nie zgodzi się, przynajmniej w przewidywalnych i prawdopodobnych scenariuszach rozwoju stosunków międzynarodowych w Europie i na świecie nikt z liderów nie zgodzi się na ponadnarodową armię europejską, a więc na jakieś siły zbrojne, teoretycznie fikcyjne, kontrolowane przez instytucje Unii Europejskiej. Tego nie będzie, tego tak naprawdę musielibyśmy naprawdę mieć do czynienia z jakimś gwałtowną przemianą ładu międzynarodowego w skali globalnej, aby zacząć w ogóle, aby państwa suwerenne, dysponujące siłami zbrojnymi zdecydowały się w Europie oddać ten ostatni atrybut suwerenności, jakim jest zdolność do użycia siły w stosunkach międzynarodowych, oddać ten atrybut instytucjom ponadnarodowym. A więc nie mówimy o jakiejś wielonarodowej armii europejskiej kontrolowanej z Brukseli. Mówimy o zasobie sił wojskowych należących do państw członkowskich, które są niejako predefiniowane, a więc przygotowane, wyznaczone, łatwo identyfikowalne po to, aby być użyte zgodnie ze wspólną decyzją państw UE w jakimś scenariuszu kryzysowym. I teraz Unia Europejska znowu paradoksalnie zbudowała sobie takie siły około 20 lat temu, tak zwane grupy bojowe Unii Europejskiej. To były siły liczące między 1000 a 2000 żołnierzy, wielonarodowe, a więc państwa w parach, w trójkątach, w różnych formatach deklarowały, że zbudują taką ekspedycyjną grupę bojową, która byłaby zdolna przez pół roku, będąc na dyżurze, będąc w stanie pełnej gotowości, być użyta właśnie głównie w scenariuszach misji stabilizacyjnych i pokojowych poza obszarem Europy, czyli tak naprawdę myślano o Afryce w zasadzie. Paradoks polega na tym, że te siły tworzono, państwa płaciły pieniądze, szkoliły żołnierzy, one były zidentyfikowane, te siły istniały nie tylko na papierze i państwa nigdy nie zdecydowały się tych sił użyć. Zamiast tego można by powiedzieć, że stosowano metodę składkową, tak zwana konferencja generacji sił, co nie jest tylko unijnym charakterystyką, w NATO też w przypadku wielu misji w ten sposób działano. Konferencja generacji sił polegała na tym, że jeżeli mieliśmy potrzebę uruchomienia misji w Czadzie, w Republice Środkowoafrykańskiej, czy gdziekolwiek indziej, także misje morskie, misje przeciwpirackie, czy ostatnia misja unijna, która ma dotyczyć przeciwdziałania zagrożeniom ze strony Hutich dla żeglugi morskiej, one były niejako proponowane i państwa deklarowały, czy w ogóle mogą jakieś jednostki do nich wyznaczyć. Jednostki aktualnie dostępne zgodnie z narodowymi zasobami i narodowymi planami. A więc Unia Europejska miała teoretycznie tylko te grupy bojowe, bardzo małe siły, tylko lądowe, a we wszystkich pozostałych scenariuszach miała działać na zasadzie bardzo wolnego procesu zbierania tych sił niejako do wspólnego koszyczka i sprawdzania ze stolicami, kto może co dorzucić do misji. Oczywiście z wiodącą rolą państwa ramowego, czyli tego, któremu najbardziej zależało na danej misji, ono zawsze było oczekiwanie, że ono zawsze wydzieli większość siły, środków i przynajmniej komponent dowodzenia. I teraz nowym pomysłem, który pojawił się w kompasie strategicznym, przyjętym w 2022 roku, oczywiście w marcu, a więc niewiele po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, pojawił się pomysł stworzenia większych sił, sił wielkości brygada, więc około 5000 żołnierzy, sił połączonych, które miałyby też elementy lotnicze, elementy rozpoznawcze, elementy morskie po to, aby realizować bardziej ambitne scenariusze, ale nadal scenariusze interwencji poza obszarem Unii. Na przykład ewakuacji europejskich obywateli analogicznie do tego, co zrobiły Stany Zjednoczone w Kabulu w sierpniu 2021 roku. ten pomysł jest realizowany, po raz pierwszy te siły powinny być gotowe z główną częścią ich wydzieloną przez Niemcy w 2025 roku. I teraz następna debata, która nas czeka, to czy Europę stać wobec zagrożenia rosyjskiego i wymogów związanych z obroną terytorialną, więc rozwinięcia potencjału wojskowego, który będzie w stanie wiarygodnie przeciwstawiać się Rosji, jeśli Rosja zechciałaby eskalować konflikt z NATO w ciągu najbliższych kilku lat. Czy wobec tych potrzeb, które są zidentyfikowane, to są ogromne braki, braki w artylerii, braki w zdolności do rażenia rakietami celów na średnim zasięgu, to co widzimy w Ukrainie, co jest problemem, braki w czołgach, braki w bojowych wozach opancerzonych, w indywidualnym wyposażeniu żołnierzy. Po prostu Europa potrzebuje ogromnych pieniędzy, to są setki miliardów euro, aby uzbroić się do poziomu takiego, że to odstraszanie i obrona na wschodniej flance będzie wiarygodna. Zwłaszcza w scenariuszu, kiedy Amerykanie nie są zaangażowani na flance, tylko są związani niejako eskalującym kryzysem w Indo-Pacyfiku. I teraz, jeżeli stoi przed nami bardzo duże wyzwanie wojskowe, tak, związane z przezbrojeniem, wydaniem ogromnych pieniędzy na właściwe zdolności, to pytanie polityczne jest takie, czy stać nas na stworzenie dodatkowo niejako takich znacznie mniejszych sił do reagowania kryzysowego wokół Europy. I tutaj część państw powie, że absolutnie tak, bo to jest element budowania tej autonomii europejskiej. Część państw będzie mówiła, że niekoniecznie, ponieważ skupmy się na tym celu numer jeden i na razie nie myślmy o reagowaniu kryzysowym, zwłaszcza, że tych potencjalnych obszarów do reagowania wiele nie ma, bo w Afryce raczej doświadczenia są negatywne. Sama Francja w zasadzie się wycofała z wielu teatrów w Afryce. Na Bliskim Wschodzie Unia Europejska też raczej nie ma czego szukać, a myślenie o jeszcze dalszych kierunkach no na razie nie jest obecne w instytucjach.
Mm-hmm. A czy mógłbyś zmapować tak trochę, jak to w ogóle wygląda właśnie, w sensie jakie państwa, jakie mają podejście do tych koncepcji wewnątrz Unii Europejskiej? Ja patrzyłam troszkę tylko na taki czynnik bardziej powiedzmy społeczny tuż po właśnie rosyjskiej agresji z 2022 roku. No i wówczas całkiem duże było poparcie dla tej koncepcji właśnie europejskiej armii. Najbardziej chyba takim państwem przychylnym dla tego konceptu była Hiszpania i tam tutaj poparcie było na poziomie 64%, no ale w Polsce też było całkiem wysokie, bo 57%. Minęły już ponad 2 lata, więc podejrzewam, że to mogłoby się trochę zmienić, ale też jestem ciekawa, jak w ogóle liderzy komunikują swoje pomysły i swoje podejście do tych wszystkich koncepcji.
To jest funkcja zawsze podejścia do NATO i do relacji transatlantyckich. I tutaj te linie podziałów są dość wyraźne. Promotorem wszelkich koncepcji autonomii czy suwerenności strategicznej Unii Europejskiej jest zawsze Francja, która po prostu tradycyjnie poprzez polityki europejskie, mając też bardzo duży wpływ na politykę instytucji, wpływ kadrowy też wynikający z tego, że bardzo wielu francuskich dyplomatów, francuskich ekspertów jest kierowanych, pracuje w instytucjach UE, lideruje pracą Parlamentu Europejskiego, komisji kluczowych, a więc Francja rzeczywiście ma przemożny wpływ na to, w którą stronę ewoluują polityki europejskie. Oczywiście nie tylko Francja, ale też Niemcy, Włochy, Hiszpanie. Francja nadaje ton tym debatom. Przy czym Francja zawsze stawia daleko idące koncepcje, cele. Bardzo ambitnie interpretuje tą autonomię strategiczną. Licząc na to, że po prostu w toku debaty, tak czy inaczej, jakiś postęp się uzyska, nawet jeśli te cele nie będą zrealizowane w 100%. Więc taką metodą małych kroków Francja popycha niejako Unię w tym kierunku i to tradycyjnie widzimy od wielu, wielu lat. Kiedyś jeszcze przed autonomią strategiczną, ja to pamiętam z mojej pracy, była taka idea Europy obrony, a więc Francja miała taki inny slogan, taki inny kontener pojęciowy Europa obrony, poprzez który chciała właśnie mobilizować do budowy tej zdolności Unii Europejskiej do działania w dziedzinie bezpieczeństwa. I teraz Francja lideruje, tradycyjnie za nią bardzo mocno popierają te pomysły Belgowie, oczywiście Luksemburg, ale też właśnie Hiszpanie, którzy też mają swoje, powiedziałbym, jak to by ująć dobrze słowo, swoje specyficzne narodowe podejście do NATO i do relacji transatlantyckich. Hiszpanii w latach 80., kiedy ważył się los przystąpienia Hiszpanii do NATO, wcale nie było dużego poparcia społecznego. To przystąpienie do NATO dokonało się za cenę pewnych ograniczeń. Hiszpanie po prostu tradycyjnie patrzą bardziej sceptycznie, jeśli chodzi o relacje transatlantyckie i bardzo popierają wszelkie projekty europejskie. Próbują na tym oczywiście zdobywać i rozgrywać kapitał polityczny, ustawiając się w roli tych liderów integracji europejskiej jako projektu politycznego, szerszego. Włosi z kolei próbują jechać niejako na dwóch koniach. Mają bardzo dobrą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, też współpracę wojskowo-przemysłowo-obronną, ale chcą jednocześnie, żeby nie tracić tej pozycji w Europie, budować swój obraz jako dobrego Europejczyka, a więc też tego typu koncepcje z pewnymi już zastrzeżeniami popierają. Przenosząc się na wschodnią flankę, mamy państwa takie jak Polska, Rumunia, państwa bałtyckie, które tradycyjnie były bardzo niechętne tej koncepcji. Obawiały się, że nawet nie tego, że w praktyce inicjatywy Unii Europejskiej w dziedzinie obronnej będą podważały NATO, bo nie mówiliśmy o tej skali inwestycji w żołnierzy, w uzbrojenie, w operacje, która mogłaby podważyć NATO, ale bały się właśnie tego, że instytucje Unii i stolice takie jak Paryż czy Madryt, do Niemiec za chwilę przejdziemy, będą rozgrywały te procesy wzmacniania polityki bezpieczeństwa Unii przeciwko Stanom Zjednoczonym i to politycznie będzie osłabiało NATO, będzie wprowadzało napięcia, a więc te państwa tutaj wschodniej flanki, do niej też można myślę zaliczyć spokojnie Szwedów, chociaż to flanka północna, one były tradycyjnie bardzo niechętne. W przypadku Polski wiele razy to przybierało formę bardzo jednoznacznych stwierdzeń i deklaracji, analogicznie do tego, co robiła Wielka Brytania, zanim jeszcze nie wyszła z Unii Europejskiej, bo też była krajem tradycyjnie bardzo przeciwnym rozwijaniu współpracy wojskowej w ramach Unii. No i teraz mamy Niemcy, które są specjalnym przypadkiem trochę, ponieważ nie widzą do tej pory, to się zmienia, to jest kwestia oczywiście tego tak zwanego Zeitenwende, czyli zmiany czasu, tej zmiany polityki bezpieczeństwa, która została zadeklarowana, jest jakoś tam implementowana, to znowu materiał oczywiście na inną rozmowę, ale Niemcy do tej pory nie widziały możliwości realizowania swoich ambicji w polityce bezpieczeństwa inaczej jak przez Unię Europejską, ze względu oczywiście na podejście ich elit politycznych i większej części społeczeństwa, która w ogóle interesuje się, przynajmniej tej części, która się interesuje polityką, do kwestii obrony i wojny i użycia siły z oczywistych powodów, dziedzictwa i obciążenia zbrodniami II wojny światowej popełnionymi przez Niemcy. A więc Niemcy tradycyjnie chciały tego filaru bezpieczeństwa Unii Europejskiej, mocnego, wyraźnego, tej autonomii strategicznej, bo to im pozwalało być aktorem strategicznym, niejako chowając się za instytucjami unijnymi i za flagą Unii Europejskiej. Teraz troszeczkę to się zmienia, nawet bardzo się zmienia, bo jest oczekiwanie, że Niemcy przejmą większą odpowiedzialność na wschodniej flance i też kanclerz Scholz o tym mówił. Zainicjowali procesy, które mają zwiększyć ich obecność wojskową na Litwie do poziomu brygady, a więc Niemcy tutaj wydają się wysyłać sygnały, że są za wzmocnieniem tej współpracy unijnej, za realizacją tej koncepcji autonomii strategicznej, ale jednak w unatowionym i mocno ograniczonym kwestiami transatlantyckim wymiarze. Czyli mówiąc krótko, Niemcy chcą silnej obronności europejskiej, chcą tej suwerenności strategicznej Europy, ale jako elementu, który będzie wzmacniał relacje transatlantyckie, a nie je osłabiał. Też dlatego, że administracja Bidena, wcześniej Obamy, absolutnie stawia przede wszystkim na Niemcy w załatwianiu spraw europejskich i Niemcy nie chcą tej specjalnej relacji, którą z Waszyngtonem mają, popsuć.
Mm-hmm. Ale jednocześnie też a propos strategii, o której wspomniałeś wcześniej, też już dotyczącej wspierania przemysłu obronnego, pamiętam, że natrafiłam na taki wątek, tam się pojawiła chyba taka propozycja, że będzie można jakby się zadłużać na rzecz właśnie rozwijania tych czy zdolności finansowania rozwoju przemysłu obronnego i to było coś, czemu Niemcy się absolutnie sprzeciwiły z kolei, znając, że jakby nie wiąże się to z tymi aspektami, na które wcześniej się zgodzono, że banki europejskie będą mogły sięgać po te instrumenty związane z długiem.
Tak, to jest taki polityczny przełom. To znaczy do tej pory udało się wspólnotowić dług w sytuacji COVID-u i konieczności wyjścia z COVID-u. I to był przez instytucje i wielu analityków moment, który był określany jako tak zwany hamiltonowski moment, a więc jakby kolejny impuls do przyspieszenia europejskiego projektu integracyjnego, kolejny krok na drodze do federalizacji. I widać, że stolicom nie do końca się to spodobało, nawet tym stolicom, które zawsze były bardzo mocno proeuropejskie, w tym Berlinowi. To znaczy jednak te granice, inaczej, nawet jeśli w interesie wielu stolic jest wzmacnianie, pogłębianie integracji, wzmacnianie roli Unii Europejskiej jako aktora strategicznego, to koniec końców każdy lider polityczny ma w tyle głowy kwestię suwerenności. Ile tej suwerenności Unii Europejskiej odda i co się będzie potem działo? I teraz dla Niemiec kwestia uwspólnotowienia długu, który pokryłby przezbrojenie Europy, jest kolejną czerwoną granicą, przynajmniej na razie, i taką granicą polityczną i mentalną, której przekroczenie wrzuciłoby nas w zupełnie, jak rozumiem, w niemieckim, ale nie tylko w niemieckim, bo wiele państw też się temu sprzeciwia, wrzuciłoby nas w zupełnie nową rzeczywistość Europy jako mocarstwa, Europy jako... Ja troszeczkę tutaj próbuję odczytywać niemieckie myślenie, więc może przerysowuję to, ale Europy jako tego mocarstwa, które zaczyna bazować na sile wojskowej jako głównym instrumencie realizacji swoich interesów. A temu znowu ze względów kultury strategicznej, kultury politycznej, oczywiście dziedzictwa XX wieku i zbrodni niemieckich, Niemcy nie mogą przynajmniej w tej generacji polityków zaakceptować. To znaczy Europa nadal ma być tym mocarstwem normatywnym, Europa ma być największym dawcą pomocy rozwojowej. No i teraz Europa ma skutecznie odstraszać Rosję przed wojną, ale Europa, która używa instrumentów, oczywiście ciągle mówimy o tym, że to są instrumenty, czyli siły zbrojne państw członkowskich, ale używane kolektywnie, teoretycznie oczywiście w jakichś scenariuszach eskalacji kryzysów, Europa, która używa instrumentu siły wojskowego jako wsparcia swojej polityki zagranicznej, to jest jeszcze nie ten etap myślenia o tym, czym ma być w ogóle projekt integracyjny. Do tego być może potrzeba kolejnych generacji elit. To jest na razie kwestia średniego bądź dalekiego terminu, ale może okazać się znacznie szybsza, jeśli zajdą gwałtowne przemiany na scenach politycznych głównych państw europejskich i w Europarlamencie.
No i dotknąłeś chyba też szalenie ważnego wątku. Rok 2024 jest rokiem wyborczym, więc no nie możemy pominąć też tego kontekstu. Jak nadchodzące wybory, i tu zarówno chodzi mi o wybory do Parlamentu Europejskiego, ale też na prezydenta Stanów Zjednoczonych, przekładają się czy wiążą się właśnie z tą debatą na temat wzmacniania zdolności obronnych Unii Europejskiej, no i właśnie autonomii strategicznej? Wiem, że się pojawia wątek utworzenia nowego stanowiska komisarza do spraw obrony, no i on też pewnie gra tutaj jakąś rolę w tym, gdzie elity polityczne chciałyby się widzieć po tych kolejnych wyborach.
Tak, to jest rok wyborczy, który przyniesie bardzo ważne zmiany, albo może przynieść bardzo ważne zmiany w ogóle w myśleniu o roli Unii Europejskiej jako aktora strategicznego. Zacznę od wyborów amerykańskich. Jeśli prezydent Trump wygra, natychmiast szereg stolic i instytucji unijnych będzie wzywać do wzięcia większej odpowiedzialności przez Europę za swoje bezpieczeństwo. Pojawią się setki artykułów prasowych, że jest to koniec relacji transatlantyckich, że Trump sprzeda Europę, nie będzie bronił Europy, wyjdzie z NATO, nie będzie honorował zobowiązań z artykułu 5. Swoją drogą to będzie nieuzasadniona panika, ale ona się pojawi i jej odbiciem będą inicjatywy polityczne dotyczące przyspieszenia właśnie procesów Unii Europejskiej, zbudowania być może jakichś większych sił na bazie tych tak zwanych sił Rapid Deployment Capacity, o których mówiłem, czyli sił wielkości brygady zaproponowanych i wdrożonych zgodnie z propozycjami Kompasu Strategicznego Unii Europejskiej z 2022 roku. Możemy się spodziewać, że zwłaszcza właśnie Francja, Hiszpania będą mówiły, Parlament Europejski, do którego za moment wrócę, będą mówiły bardzo mocno o konieczności, przynajmniej retorycznie, zintensyfikowania wysiłku obronnego Europy, zwiększenia sił zbrojnych i zbudowania wspólnych instytucji, czyli współpracy, po to, aby się niejako uniezależnić od Stanów Zjednoczonych. Co z tego wyjdzie, trudno powiedzieć, zwłaszcza, że ja osobiście uważam i wielu analityków uważa, że prezydent Trump, jeśli wygra, jeśli to będzie prezydent Trump w styczniu 2025 roku inaugurowany w Białym Domu, to tak dramatycznych zmian nie będzie i będziemy mieli do czynienia z znacznie większą kontynuacją ze zmianą oczywiście retoryki i sposobu prowadzenia polityki, ale Stany Zjednoczone Europy nie porzucą, i ponieważ nadal tej Europy potrzebują i tutaj Trump będzie, paradoksalnie druga administracja Trumpa może być bardziej przewidywalna, mniej chaotyczna niż pierwsza administracja. I mam nadzieję, że oczywiście nie będę się mylił, jeśli tak się stanie. Natomiast jeśli tak się nawet nie stanie i wygra Biden, co w tej chwili wydaje się bardziej prawdopodobne, mimo wszystko, mimo tych sondaży, to mamy też kwestię wyborów do Europarlamentu. I tutaj tradycyjnie i socjaldemokraci, i Europejska Partia Ludowa będą na pewno chciały wykorzystać te amerykańskie wezwania do wzięcia większej odpowiedzialności za swoją obronę, co Biden innymi słowami niż Trump w latach 2017-2021 wypowiadał, ale mówi to samo, to znaczy, że Europa musi zwiększyć swój wkład we wspólne bezpieczeństwo, musi mieć większe siły zbrojne, bardziej nasycone istotnymi zdolnościami wojskowymi, czyli systemami uzbrojenia, tak jak wspominałem, czołgami, artylerią, rakietami, samolotami, tym wszystkim, na czym oszczędzano przez ostatnie w zasadzie 30 lat. Biden mówi to samo, będzie mówił o tym bardziej wyraźnie, jeśli wygra wybory w listopadzie, a więc w Europarlamencie pojawią się kolejne pomysły wzmocnienia tego wymiaru współpracy obronnej. Jednym z nich jest powołanie komisarza do spraw obrony, a więc urzędu w Komisji Europejskiej, który miałby koordynować całokształt komisyjnych polityk związanych z polityką obronną, a więc przede wszystkim polityk ukierunkowanych na przemysł obronny. W praktyce funduszy, które mają stymulować badania nad nowymi technologiami, więc opracowanie nowych rodzajów uzbrojenia oraz funduszy, które mają pomagać państwom w zakupach uzbrojenia od europejskich producentów, oferując potrącenie części kosztów w sposób pośredni, bo Unia Europejska nie może bezpośrednio za swoje pieniądze nabywać uzbrojenia, ale na to jakby te mechanizmy dopiero będą wynegocjowane i przyjęte jako prawo. Więc to będzie pośredni system finansowych zachęt do współpracy przy nabywaniu uzbrojenia. A więc żeby nadzorować te instrumenty wielomiliardowe, potencjalnie instrumenty unijne, no proponuje się stworzenie tego Urzędu Komisarza do Spraw Obrony. I teraz znowu na poziomie politycznym to byłby bardzo duży krok naprzód. Unia Europejska po raz pierwszy będzie miała swojego, może tak cytując, ministra obrony. A więc będzie to sygnał, że Unia myśli poważnie o obronności. Ale pamiętajmy o tym, że to będą narzędzia wspierania przemysłu obronnego, a tak naprawdę kwestie rozwoju sił, czy tych, to co mówiliśmy, tej tak zwanej armii europejskiej, czy tych sił szybkiego reagowania, tych i rapid deployment capacity, czy też ciężkiej brygady, jak to ostatnio się też pojawiło i pojawiało we wcześniejszych raportach Parlamentu Europejskiego zresztą, to będzie nadal ten wymiar, dawny pierwszy filar, którego już nie ma, czyli ten wymiar współpracy międzyrządowej, to dalej będą stolice, to dalej będzie Rada, a nie Komisja. Natomiast rzeczywiście sygnał dla obywateli Unii Europejskiej, dla europejskiego społeczeństwa, czy społeczeństw państw europejskich, sygnał polityczny byłby bardzo wyraźny. Otóż Unia Europejska poważnie bierze się za, mówiąc kolokwialnie, za bezpieczeństwo i obronność i przyczynia się do tego, aby wojna nie przyszła na terytorium Unii Europejskiej. Aby odstraszać potencjalnych agresorów, oczywiście z Rosją jako jedynym w zasadzie wiarygodnym agresorem, który mógłby zburzyć pokój i przenieść te obrazy, które widzimy teraz w Ukrainie na terytorium Unii.
Tak na koniec, dosłownie w kilku zdaniach, zapytam cię, jakie byłoby najlepsze rozwiązanie dla nas? To znaczy z perspektywy polskich interesów, jak by się to mogło ułożyć tak, żebyśmy byli no najbardziej zadowoleni, jak to możliwe, że tak powiem wprost.
Tradycyjnie Polska uznawała za pierwszy filar swojego bezpieczeństwa i to od przystąpienia do NATO właśnie Sojusz Północnoatlantycki i relacje ze Stanami Zjednoczonymi, traktując współpracę w Unii Europejskiej jako uzupełniający kolejny filar bezpieczeństwa. I dlatego tradycyjnie kolejne rządy polskie podkreślały, że rozwój europejskich zdolności wojskowych, właśnie rozwój zdolności Unii Europejskiej do bycia tym aktorem strategicznym, więc mówimy i o polityce tej przemysłowej, o której dzisiaj dużo mówiliśmy, ale i o siłach, o operacjach, że to musi być komplementarne wobec NATO, nie podważać ani politycznie, ani wojskowo, ani gospodarczo tych inicjatyw, które podejmuje NATO i dodatkowo zapewniać pełne poszanowanie tych członków NATO, którzy nie są członkami Unii Europejskiej, teraz chociażby Wielkiej Brytanii, wcześniej chodziło o Turcję, o Norwegię. Ta polityka jest o tyle dla nas dobra, że w sposób realistyczny ocenia znaczenie amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa. To znaczy, bez zaangażowania politycznego i wojskowego na kontynencie europejskim, Rosja może pokusić się o eskalację przeciwko Polsce, przeciwko państwom wschodniej flanki i szerzej państwom europejskim w jakimś tam hipotetycznym scenariuszu przyszłości, oczywiście najczarniejszym i prawdopodobnie najmniej realistycznym, ale jednak scenariuszu, który należy rozważać, może pokusić się o eskalację, ponieważ jak się wydaje, Rosja inaczej odbiera odstraszanie i obronę gwarantowane przez Stany Zjednoczone, a inaczej przez państwa europejskie. Czyli mówiąc krótko, amerykański żołnierz, amerykański samolot odstrasza bardziej niż brytyjski, francuski czy niemiecki. W rosyjskim optyce, to podkreślę, to jest rosyjska ocena. I z tego powodu, no i oczywiście zostaje kwestia jądrowa, tak? To jest ten ostateczny argument. Amerykański parasol jądrowy nad Europą, uzupełniony, którego elementem jest stacjonowanie taktycznej broni jądrowej amerykańskiej w Europie, utrzymywane po zimnej wojnie, z udziałem szeregu państw europejskich w użyciu tej broni w przypadku konfliktu. To jest jakby kropka nad i, jeśli chodzi o amerykańskie zaangażowanie i odstraszanie Rosji. A więc dla Polski wszelkie scenariusze, w którym Stany Zjednoczone niejako porzucają Europę, wycofują się z NATO, nawet jeśli formalnie są w NATO, tak jak mówię, scenariusze odległe, bardzo mało prawdopodobne, one są bardzo złe, a więc dla nas ta komplementarność inicjatyw Unii Europejskiej i uformułowanie ich w taki sposób, aby one wzmacniały NATO, wzmacniały potencjał wojskowy europejskich państw NATO, jest kluczowa, bo dzięki temu możemy tylko skorzystać. Jeśli będziemy tak ukierunkować współpracę w ramach Unii Europejskiej, że będziemy mieli więcej zdolności wojskowych do dyspozycji państw europejskich, jeżeli siły wojskowe, siły zbrojne państw europejskich będą większe, lepiej wyćwiczone, będą miały nowocześniejszą broń, a jednocześnie unikniemy politycznego wykorzystywania tej współpracy do uderzania Stany Zjednoczone, do podważania więzi transatlantyckich, no to tylko na tym skorzystamy. A więc tak zupełnie reasumując, powiedziałbym, że w polskim interesie jest utrzymanie silnego NATO z silnym zaangażowaniem politycznym i wojskowym Stanów Zjednoczonych w Europie i z mocnym europejskim filarem NATO.
Dziękuję Ci bardzo, Marcinie, za rozmowę i przybliżenie tego coraz ważniejszego wątku dla Europejczyków. To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam tradycyjnie do śledzenia Pismu w mediach społecznościowych i naszych podcastów, które dostępne są na wszystkich platformach podcastowych oraz na YouTubie. Ten podcast wyprodukowała Natalia Radulska. Tu mówił Pism.